W zaledwie kilka dni po wybuchu powstania Polacy opanowali praktycznie cały Poznań i najbliższą okolicę. Strategicznym punktem kontrolowanym wciąż przez Niemców było lotnisko Ławica. 5 stycznia powstańcy wysłali delegację i zażądali od niemieckiej załogi bezwarunkowej kapitulacji. W czasie, gdy Niemcy zastanawiali się nad odpowiedzią, Polacy przecięli kable telefoniczne i załoga została pozbawiona łączności z Berlinem. Odcięto też prąd. Ostatecznie Niemcy nie zgodzili się na bezwarunkową kapitulację i w związku z tym 6 stycznia, wcześnie rano, rozpoczęła się bitwa. Historyk Michał Krzyżaniak.
Bitwa o Ławicę, zdobycie Ławicy w dniu 6 stycznia było już działaniem w pełni zaplanowanym, skoordynowanym, obejmującym niemal wszystkie rodzaje sił zbrojnych, bo i piechotę, i kawalerię, i artylerię. Lotnictwo dopiero czekało na zdobycie. Rzeczywiście można uznać, że bitwa o Ławicę była największą bitwą powstania wielkopolskiego w Poznaniu i jego bezpośrednich okolicach.
Mówią powstańcy Kazimierz Żniński, Antoni Przysiuda i Wincenty Kaniewski.
Chciałbym przypomnieć koledze, że przecież walczyliśmy razem pod Ławicą.
A no tak, z 5 na 6 były walki o zdobycie lotniska na Ławicy. Tam nawet i artyleria brała udział w tych walkach.
Pod dowództwem Jerzychowskiego.
Jerzychowskiego,
tak. Później twórca artylerii lekkiej.
Jak wyglądało zdobycie o samej Ławicy? Długo trwała walka?
Było to kuriozum, bo artyleria nie miała pocisków do właściwego sprzętu i owijali pociski w szmaty i ten pocisk wystrzelony w takich warunkach zupełnie nie artyleryjskich właśnie trafił we wieżę i ugocił tą wieżę. Niemcy się wystraszyli i wywiesili flagę. A jednakże te walki były dosyć poważne. Tam kilku zginęło, dużo zostało rannych. Było to otoczenie ze wszystkich stron. Od samej nocy to się montowało to i były znaki umówione. To już była na większą skalę.
Od momentu rozpoczęcia ostrzału koszar i wieży na terenie Ławicy do całkowitego zwycięstwa minęło nie więcej niż 15-20 minut. 6 stycznia już był na tyle odległym terminem od momentu wybuchu powstania, że Niemcy też już mieli jakieś pojęcie o tym, co się dzieje w Poznaniu, co się dzieje w Wielkopolsce. Też niekoniecznie chcieli od razu ginąć, tak, za stertę jakichś za samolotów. Ta ich determinacja była zdecydowanie mniejsza, natomiast po stronie polskiej ta determinacja była zdecydowanie większa. Chodziło o pewne prestiżowe miejsce, było nie było. W końcu stacja lotnicza w Ławicy istniała dopiero od 1913 roku, więc to też lotnictwo, które rozwinęło się w czasie I wojny światowej, było też swego rodzaju nowością. Chodziło o to, żeby odsunąć od Poznania pewne niebezpieczeństwo, które na pewno w postaci tych samolotów, ale również pewnych gruźb niemieckich, które pojawiały się w dniach wcześniejszych, podziałały mobilizująco na Polaków.
Pierwsze strzały były już celne. Pierwszy padł na wieżę lotniczą, na której Niemcy ustawiali karabiny maszynowe, drugi na wyjście do kosza. Wszystko ruszyło z gromkim hura naprzód i po małej chwili z koszar Niemcy wywiesili białą flagę. Skapitulowali, Ławica była w ręku Polski.
Przede wszystkim sukcesem było to, że udało się zdobyć tą stację lotniczą Ławica bardzo szybko, przy niewielkich stratach i z całkowitym sukcesem, bowiem to nie tylko zajęcie tego strategicznego punktu, jakim była stacja lotnicza, ale również całego zaplecza samolotów, które się na Ławicy znajdowały.
Jaka zdobycz przypada nam w udziale po zdobyciu?
Dużo sprzętu.
Samoloty były,
bo nasze pierwsze lotnisko bazowało właśnie na zdobyczy tej Ławicy. Było ich dużo.
Dziś szacuje się, że wartość zdobytego sprzętu na Ławicy to 200 milionów marek niemieckich. Razem z tym, co udało się zdobyć w hali Cepelinów na Winiarach, był to prawdziwy lotniczy skarb i jednocześnie największy łup wojenny w polskiej historii.
Około 300, może 400 samolotów, oczywiście w różnym stanie zachowanych. Część, zwłaszcza w tych zdobytych, czy znalezionych w hali Cepelinu na Winiarach, to były samoloty w skrzyniach gotowe do złożenia. Na ławicy tych samolotów było zdecydowanie mniej, ale one już były jakby przynajmniej w sporej części gotowe wręcz do lotu.
A wystarczyło tylko przemalować czarne niemieckie krzyże na biało-czerwoną szachownicę. Na niemiecką reakcję nie trzeba było jednak czekać zbyt długo. Mikołaj Klorek, historyk wojskowości.
I w dniu 6 już po południu i 8 stycznia nad Poznań nadlatują z Frankfurtu nad Odrą niemieckie samoloty i przeprowadzają bombardowanie. To bombardowanie kończy się dla strony niemieckiej niepowodzeniem, ponieważ straty po naszej stronie są bardzo małe. Ginie jedna osoba, dwie są tylko ranne, a jeden z samolotów niemieckich zostaje uszkodzony i zmuszony do lądowania po stronie polskiej.
Niemieckie naloty wywołały jednak panikę w Poznaniu. Mieszkańcy zaczęli obawiać się kolejnych niemieckich ataków z powietrza. W związku z tym sierżant pilot Wiktor Pniewski bez wiedzy dowództwa postanowił zorganizować nalot odwetowy na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą.
Zostaje przyszykowane 6 maszyn, one zabierają po 6 bomb 25-kilogramowych. Te samoloty też nie miały jakiegoś super udźwigu. Piloci lecieli w samolotach w odkrytych kabinach, skoro był to 9 stycznia, więc było na pewno bardzo zimno.
Kapitan Waldemar Stefaniak z lotniczej bazy w poznańskich Krzesinach.
Trzeba było się odpowiednio ubrać. Na wielu zdjęciach, nawet na filmach z tamtego okresu widać, że piloci są okutani w futra, grube buty, specjalne hełmofony, okulary. Samoloty początków I wojny światowej, chociaż i też przez całą I wojnę światową, w chwili obecnej często budzą troszkę taki uśmiech politowania. Wyglądają archaicznie, jak tutaj też często nazywamy, zbudowane z papieru, dykty i strun fortepianowych. Unosiły się w powietrzu. Na początku przewoziły tylko pilotów, obserwatorów. Z czasem dodawano do nich już uzbrojenie, to znaczy karabiny maszynowe, bomby. Wzlot do Frankfurtu nad Odrą w ówczesnych czasach trwał około 75 minut. W godzinach południowych nadlatują te samoloty nad Frankfurt. Niemcy są absolutnie zaskoczeni i nie spodziewają się żadnych samolotów oprócz własnych, a już na pewno nie samolotów z polskimi szachownicami na skrzydłach i kadłubach, gdzie zostały one na potrzeby tej wyprawy wymalowane. Bombardowanie kończy się sukcesem, zostaje zbombardowane lotnisko, zostają spalone hangary i samoloty. Należy zaznaczyć, że bomby były zrzucane ręcznie, bez żadnego celowania, więc to też jest osiągnięcie. Cała szóstka wraca bez strat na lotnisko Ławica i oprócz oczywiście psychologicznego skutku i paniki we Frankfurcie, najważniejszym celem tego bombardowania było to, że Niemcy wyłączyli to lotnisko z działań aż do końca trwania powstania i walk na froncie wielkopolskim.
Więcej takich spektakularnych lotniczych akcji podczas powstania nie było. Polacy ograniczyli się co najwyżej do lotów zwiadowczych. Ale zdobycie Ławicy i hali Cepelinów odegrało ogromną rolę w organizacji polskiego lotnictwa. Już na początku sformowano 4 świetnie wyposażone eskadry, a do tego pod koniec stycznia 19 roku do Warszawy zostaje wysłanych 30 samolotów różnego typu.
Pod koniec roku 1920 ten udział tych poznańskich samolotów w polskim lotnictwie był już mniejszy, ale można powiedzieć, że zdobycz powstańcza 6 stycznia z Ławicy i z hali Cepelinów była takim zaczątkiem polskiego lotnictwa po I wojnie światowej.
Jak równo silni gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych orłów niebo. Tyczny ślad, niestraszny mrok i mgla, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy od Ikara, męczni o tysiące lat.